Cześć, z tej strony Krzysiek Lis z Domowego Survivalu. W jaki sposób przygotować się na nową normalność, na długotrwały kryzys, na trwałe zmiany? O tym wszystkim będziemy mówić w dzisiejszym filmie. Zapraszam. Bezpośrednią inspiracją do nagrania dzisiejszego filmu jest pytanie Zyzia, zadane pod jednym z ostatnich filmów. Dużo osób mówi o ewakuacji, robieniu zapasów itd., ale mało kto, tak mi się wydaje, mówi o tym, co potem. Co zrobić, gdy wybuchnie wojna i będzie trwać kilka lat? Co zrobić, gdy jakiś kryzys zostanie z nami na dłużej? Wszystkie nasze przygotowania mogą pójść na marne, jeśli nie zaplanujemy ich na dłuższy czas. Mało kto mówi też o psychice. Zamkniemy się w domu, czy uciekniemy do lasu, ale co z psychiką? Tak jak mówię, nie kojarzę, abyś o tym wspominał, może tak, wtedy mnie popraw. Jeśli jednak nie, warto zrobić materiał o tym, co możemy robić po jakimś czasie kryzysu. I to właśnie będzie ten materiał. Nowa normalność, długotrwały kryzys, wieloletnia wojna. Jakbyśmy tego nie nazywali, chodzi o to samo. O to, że nasze życie trwale, na wiele lat, albo już na zawsze, się pozmienia. Czy w takim scenariuszu pomoże nam ewakuacja z domu gdzieś na wieś? Na kilka tygodni? W sensie, że ewakuujemy się tam na kilka tygodni? Oczywiście, że nie. Czy w takim scenariuszu w jakikolwiek sposób pomoże nam ucieczka z domu z zestawem 72-godzinnym, czyli z zestawem na 3 dni? Niespecjalnie. Co zatem robi, żebyśmy byli w jak najlepszym stopniu przygotowani do takich długotrwałych scenariuszy? Myślę, że powinniśmy skupić się na kilku aspektach. Po pierwsze na tym, żeby starać się, żeby nasze życie było możliwie niezależne od tych kryzysów. Ja mówię o tym wiele razy, przy każdej możliwej okazji powtarzam, żebyśmy starali się być niezależni od prądu, od cen żywności, od tego, co o nas myśli szef, od sytuacji gospodarczej czy politycznej. W im większym zakresie staniemy się samowystarczalni, tym lepiej, co oczywiście nie rozwiąże wszystkich naszych problemów w razie długotrwałego kryzysu. Ale weźmy przykład wojny albo kryzysu gospodarczego. Czy w takim scenariuszu lepiej byłoby mieszkać w mieście i być uzależnionym od pracy na etacie, nie daj Boże jeszcze w jakimś państwowym urzędzie? Czy lepiej w takim scenariuszu być na wsi, mieć samowystarczalny energetycznie dom, mieć ogród, mieć produkcję żywności, mieć trochę zwierząt, uprawiać sobie wierzbę energetyczną do ogrzania domu, może mieć nawet konia? Oczywiście, że lepiej by być na wsi i być niezależnym od tego, czy w sklepie będzie żywność, czy będę miał pieniądze, żeby tę żywność kupić, czy na przykład to ministerstwo, czy ten urząd, w którym pracuję, nie zostanie zlikwidowane, albo czy nie zostanie przejęte przez okupanta i ja zostanę wyrzucony z niego, albo ustawiony pod ścianą i sami wiecie, co dalej. To oczywiście nie daje gwarancji bezpieczeństwa i gwarancji rozwiązania wszystkich problemów. Kiedy wojsko przyjdzie sprywatyzować twojego konia, a ty będziesz z nimi próbował dyskutować, też zostaniesz ustawiony pod ścianą, więc jakie to będzie miało znaczenie w tym konkretnym przypadku. Ale nawet gdybyśmy porównali tego mieszkańca miasta z przygotowanym celem ewakuacji, jakąś działką pod miastem, gdzie sobie jeździ na weekendy, gdzie może przeczekać, dajmy na to nawet pół roku, nie? Jakieś zapasy w domu, w tym celu ewakuacji, jakieś złoto, jakieś pieniądze, agregat prądotwórczy. Niech będzie, że w tym celu ewakuacji, bo przecież nie w mieszkaniu, w bloku nie będziemy odpalać agregatu na balkonie. No, jeszcze nie jesteśmy w Wenezueli, tak? I nawet ten człowiek, w porównaniu do tego, który trwale wyprowadził się na wieś i tam zbudował sobie życie, jest w nieco gorszej sytuacji, bo na kilkuletni kryzys ten półroczny zapas żywności w celu ewakuacji i drugie pół roku w domu mu nie wystarczy. Nie mówię, że nie pomoże, bo pomoże w stopniu ogromnym, ale nie wystarczy. I skoro mówimy o zapasach, to płynnie przejdźmy do drugiego aspektu, czyli właśnie tych zapasów. Wiadomo, że im one będą większe, tym lepiej, ale musimy starać się być samowystarczalni, przy czym samowystarczalni w sensie produkowania czegoś, niż w aspekcie robienia sobie zapasów czegoś, żywności, paliwa i tak dalej. Lepiej jest mieć konia i pole i łąkę, pole, żeby uprawiać owiec i łąkę, żeby tego konia wypasać, niż mieć samochód z zapasem paliwa. Wiadomo, że posiadanie konia jest nietrywialne, to nie jest rozwiązanie dla każdego i to jest jedno z rozwiązań najtrudniejszych do wdrożenia dla człowieka takiego jak ja, ale z całą pewnością jest bardziej samowystarczalne niż najlepszy nawet samochód z największym nawet zapasem paliwa. Niemniej jednak, skoro już robimy ten zapas paliwa, to róbmy go jak największy. Jeśli robimy zapas żywności, czy opału, czy baterii do latarek, czy czegokolwiek innego, niech ten zapas będzie jak największy. Praktycznie niewykonalne, praktycznie absurdem jest zrobienie zapasu żywności na kilka lat, ale można próbować. Górnym limitem tego naszego zapasu, czegokolwiek, jest po prostu możliwość wykorzystania tych produktów przed upływem ich terminu ważności. Z bateriami jest łatwiej, z żywnością jest trudniej, z paliwem jest jeszcze gorzej. Idźmy przykładem tego agregatu prądotwórczego. Dobra, mam agregat, mam do niego zapas paliwa na 3 miesiące pracy, takie, że mogę dom całą dobę zasilać tym agregatem. Wiadomo, że nie będę się wygłupiał i odpalał agregatu na całą dobę, kiedy nikt dookoła nie ma prądu. Będę to robił w taki sposób, żeby to było możliwie dyskretne i żeby możliwie efektywnie wykorzystać to paliwo, a nie tylko przepalać je w pracującym na wolnych obrotach agregacie. Więc z łatwością rozciągnę ten zapas na rok, może nawet na 2 lata, może nawet na 3 lata. I może nawet to paliwo w tym okresie się nie zepsuje. Ale czy ja przypadkiem nie powinienem zacząć myśleć o częściach zamiennych do tego agregatu, żeby mieć zapas części zamiennych do tego agregatu? Czyli w zasadzie, no w takim najgorszym wariancie trzeba by mieć drugi agregat w częściach. Albo 2,5 agregatu. Ten jeden, drugi w częściach i jeszcze pół w innych częściach, takich, które mają większy potencjał na zepsucie się. Jest to bardzo trudno sobie wyobrazić. O aspekcie części zamiennych nie powinniśmy zapominać wszędzie tam, gdzie mamy już tę samowystarczalność, tak? Mam fotowoltaikę, akumulatory i sterownik do ładowania i przetwornice. Fotowoltaika, w sensie panele fotowoltaiczne raczej się nie psują, ale akumulatory się zużywają. Cała reszta elektroniki również może się popsuć. To co, to będę kupować 3 komplety akumulatorów na wymianę i będę kupować 2 komplety całej pozostałej elektroniki, żeby móc ją właśnie wymienić, jak się popsuje? Czy może nauczę się ją naprawiać? Z mojej prywatnej perspektywy obydwa rozwiązania będą nietrywialne. Ale jeśli masz zapas, staraj się, żeby on był jak największy. Nie przeczekasz kilku lat w oparciu o swój zapas. Nie jesteśmy bohaterami filmu Atomowy Amant. Swoją drogą polecam, bo to jest świetna komedia. W oryginale tytuł tego filmu to jest Blast from the Past. Naprawdę, super film, polecam, polecam. Bohaterowie tego filmu przeżyli bardzo długo w oparciu o zapasy. Nie będę wam zdradzał fabuły filmu, żeby nie psuć frajdy. No, my w takiej sytuacji raczej się nie znajdziemy. Mieszkamy w Polsce. Bohaterowie mieszkali w Stanach, tam wszystko to funkcjonuje troszkę inaczej. W każdym razie zadaniem tych zapasów jest pozwolić nam przetrwać jak najdłuższy okres. Okres w zasadzie przejściowy. Wojna, kryzys gospodarczy to zawsze są szanse. To oczywiście są zagrożenia, ale to również są szanse, z których można korzystać. Chaos to drabina, po której można się wspinać albo z której można spadać, w zależności od tego, jak sobie radzimy, nie? Znacie na pewno takie powiedzenie, że fortuna sprzyja przygotowanym. Wszystko się zgadza. Każdą szansę, która się pojawi, możemy próbować złapać, jeśli po pierwsze ją zauważymy, tak? No to jest oczywiste, a po drugie będziemy mieli czym, no w sensie, jeśli na przykład jest kryzys gospodarczy, z jakichś względów potanieją bardzo mieszkania, my strasznie chcieliśmy kupić mieszkanie, to jeśli mamy w tym kryzysie bezpieczne oszczędności, możemy je zamienić na to mieszkanie. To będzie ta szansa, którą zauważymy, którą możemy wykorzystać dzięki przygotowaniom. Gdybyśmy nie mieli niczego, tak? Gdybyśmy nie mieli tych oszczędności zabezpieczonych przed kryzysem, to być może bylibyśmy dokładnie w takiej samej sytuacji, że nagle musielibyśmy zacząć sprzedawać różne swoje rzeczy po to, żeby po prostu utrzymać się. Często posługiwałem się takim przykładem zapasu żywności w perspektywie utraty pracy, nie? Czy oszczędności, czy w ogóle zapasu czegokolwiek, który się przyda również w perspektywie utraty pracy. Bo jeśli stracę dobrą, dobrze płatną pracę, to będę musiał gorączkowo szukać nowej, nie? Ale im większy mam zapas oszczędności, im większym stopniu jestem w stanie nie wydawać pieniędzy na utrzymanie, bo mam na przykład baterie słoneczne na dachu, bo ogrzewam dom kominkiem i mam zapas drewna, bo mam zapas żywności. No im dłuższy okres mogę rozciągnąć moje oszczędności, tym więcej mam czasu na szukanie pracy. To jest właśnie ten wspomniany przeze mnie okres przejściowy. I w tym okresie muszę znaleźć kolejną pracę, ale im ten okres będzie dłuższy, tym łatwiej będzie mi znaleźć nową pracę i dokładnie tak samo będzie w przypadku każdego innego kryzysu. No, wydaje mi się, że utrata pracy jest też do pewnego stopnia w ogromnej większości przypadków taką nową normalnością. W sensie tracę jedną konkretną pracę, jeden konkretny etat. Wiadomo, że mogę znaleźć inną pracę, inny etat w innej firmie, mogę się zająć czymś innym, mogę się przebranżowić, ale na ten moment powrotu do tego starego etatu najprawdopodobniej nie ma. No, zdarzają się pojedyncze sytuacje, że firma kogoś zwalnia, a potem okazuje się, że jednak był niezastąpiony i zatrudnia go z powrotem. Zdarzają się, nie liczcie na to, że w waszym przypadku dokładnie tak będzie. A raczej należy założyć, że to jest dokładnie taki sam długotrwały kryzys, jak kryzys gospodarczy, jak wieloletnia wojna, w sensie do tej pracy już nigdy nie wrócicie. I musicie znaleźć się w nowej, jakiejś innej normalności. Tak samo będzie w przypadku wojny, tak samo będzie w przypadku długotrwałego kryzysu gospodarczego, czy jakiegokolwiek takiego trwałego kryzysu w rodzaju na przykład, no nie wiem, zmiany klimatyczne posuną się do tego stopnia, że wszędzie będzie 2 stopnie cieplej, że będziemy mieli zupełnie inny klimat w Polsce, że będzie dużo mniej wody, że będzie tutaj dużo trudniej uprawiać zboża i kartofle i że nagle się wszyscy będziemy musieli przestawić na kukurydzę, która jednak będzie dużo droższa i na przykład nie będzie mięsa, nie? Bo w ogóle mięso stanie się rarytasem, bo będzie zbyt drogie. Nie będzie nas stać na uprawę paszy albo nie będzie się w ogóle dało uprawiać paszy dla zwierząt. Na taki scenariusz nie da się zrobić zapasu mięsa. Nie da się zrobić zapasu zboża. Można zrobić zapas zboża, który wytrzyma 20 czy 50 lat, ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy zrobili objętościowo zapas zboża na 50 lat, bo to są jakieś ogromne ilości. No dobra, jak ktoś ma działkę, gospodarstwo rolne i postawi sobie silos na zboże, to w porządku, no ale to myślę, że garstka osób, które ten film obejrzą, jest w stanie sobie coś takiego zorganizować. Cała reszta z nas nie ma takiej szansy. I dlatego w ogóle nie rozpatrujmy tego w takich kategoriach, tylko traktujmy nasze przygotowania, wszystkie nasze przygotowania, jako coś, co pozwoli nam przetrwać okres przejściowy i poukładać sobie życie na nowo w tej właśnie nowej normalności. Do tego przyda się kolejny aspekt, czyli możliwie duża elastyczność. Ta elastyczność może się objawiać na przykład tym, że będziemy skłonni szybko, łatwo, bez dyskusji opuścić dom, wyjechać, z tygodnia na tydzień wyprowadzić się za granicę, tak? Na przykład. Tylko jak to zrobić, skoro najpierw ten dom sobie przygotowujemy właśnie na trudne czasy, pakujemy weń pieniądze, a potem nagle co, mamy szybko go sprzedać, pewnie ze stratą, żeby gdzieś wyjechać za granicę? O taką elastyczność między innymi chodzi. Również o elastyczność w zakresie zmiany zawodu, zmiany diety, zmiany różnego rodzaju przyzwyczajeń. Łatwiej będzie mi pokazać przykłady braku takiej elastyczności. Na przykład jeśli ktoś jest otyły i ma w związku z tym szereg jakichś problemów zdrowotnych, to jemu będzie trudniej o jakiekolwiek zmiany w życiu, skoro musi leczyć te choroby, które wynikają z otyłości. Gdyby nie był otyły, gdyby nie miał tych wszystkich chorób, byłoby mu łatwiej podejmować różne trudne, takie duże bardzo, mocno zmieniające życie decyzje. Bo może się okazać, że jest ta wojna czy kryzys gospodarczy, tak? Moja firma przestaje działać, przestaje funkcjonować. Jak i pół, powiedzmy, branży, w której działa, nie wiem, hotelarskiej na przykład, nie? I ja się nagle muszę błyskawicznie przekwalifikować, zajmę się jakimś handlem, mam jakieś zapasy, zajarany czytaniem książek postapokaliptycznych zrobiłem większe zapasy rzeczy, które mógłbym sprzedać właśnie w takim kryzysie, więc to jest początek mojego biznesu. Nagle błyskawicznie staję się handlarzem, tak? Szybko jakaś lokalna przestępczość zaczyna się mną opiekować, a ja w zamian za opłatę za opiekę mogę sobie spokojnie funkcjonować i rozwijać mój biznes, tak? Nie stanę się lokalnym potentatem czy baronem w handlu, nie wiem tam, czy alkoholem, czy bronią i amunicją, czy żywnością, ale może przynajmniej na życie będę w stanie w ten sposób zarobić. To nie będzie realne, jeśli zabraknie mi tej elastyczności, ale także jeśli nie będę miał tego bufora bezpieczeństwa, zapasów, które posłużą mi po pierwsze do uruchomienia tego mojego kryzysowego biznesu, ale po drugie pozwolą mi przeczekać ten czas, kiedy nie będę mieć dochodów, a jeszcze tego biznesu nie zacznę. On jeszcze nie zacznie zarabiać. Może mój biznes będzie polegać na ładowaniu telefonów komórkowych ludziom, bo mam baterie słoneczne na dachu, a nikt inny ich nie ma. Albo ci sąsiedzi, którzy je mają, to akurat nie mają instalacji off-grid, która działa, kiedy nie ma prądu w sieci, a ponieważ prądu w sieci nie ma, to ich fotowoltaika nie działa. To może ja odkupię od nich te bezwartościowe dla nich w tej chwili panele za jakieś puszki z żywnością i będę mieć jeszcze więcej prądu do dyspozycji. Jeszcze więcej prądu będę mógł sprzedawać. Na przykład, nie? Jeśli zatem miałbym podsumować, jak przygotować się na ewentualność długotrwałego kryzysu czy na jakąś nową normalność, niezależnie od tego, jak będzie ona zdefiniowana, to po pierwsze, starajmy się być niezależni od tego, co dzieje się dookoła nas, żeby to nie wpływało na nasze bezpieczeństwo i na jakość naszego życia. Po drugie, róbmy oczywiście jak największy zapas tego, co jest nam do życia każdego dnia potrzebne. I wreszcie, starajmy się o zapewnienie sobie jak największej elastyczności, żebyśmy nie byli na przykład mocno związani ze swoim domem, tylko żebyśmy mogli szybko i bezpiecznie go opuścić. Czasem najlepszym rozwiązaniem na taką ewentualność jest permanentna relokacja, czyli po prostu przeniesienie się już dziś z miejsca, w którym mieszkam teraz, do miejsca, do kraju, do tego zakątka świata, w którym będę znacznie bezpieczniejszy. Jeśli macie ochotę obejrzeć materiał na ten temat, piszcie proszę koniecznie w komentarzach pod filmem. Chcę zobaczyć materiał o permanentnej relokacji. Na koniec tradycyjnie chciałbym Was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla Was przygotowaliśmy, w szczególności tej playlisty, do wspierania nas na Patronite za pomocą tego odnośnika, bo nasi patroni mogą oglądać filmy dwa dni wcześniej, w dodatku bez reklam, i do zasubskrybowania naszego kanału za pomocą tego odnośnika, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla Was przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!